I teraz nasza huśtawka wędruje w górę, bo będziemy zajmować się tym, co się dzieje w KRS-ie. Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie wiem, czy w górę, na pewno gdzieś w bok, bo ja jestem jednak zwolennikiem równouprawnienia.
To bardziej nie huśtawka, tylko statek,
bo po
falach tak przepływamy od sytuacji międzynarodowych po nasze własne radiowe sprawy, które trzeba było dzisiaj skomentować i może ciąg dalszy tego komentarza nastąpi po KRS, bo tutaj sędziowie zostali wybrani i nagle...
No właśnie, nagle nastąpiła ciekawa sytuacja, w której pierwsza prezes Sądu Najwyższego uprawniona do zwołania pierwszego tego posiedzenia KRS-u odmówiła tego zwołania i to pokazuje dwie ciekawe sytuacje. Po pierwsze, z jednej strony jednak brak dobrego przygotowania się na wszelkie ewentualności ze strony projektodawców, bo przypomnijmy, no przecież ten projekt był przyjęty akurat głosami partii rządzącej, no ale też no, nie wszystko da się przewidzieć, chociaż tutaj myślę, że to jest nauczka dla Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle tak zwanego obozu dobrej zmiany, że trzeba przewidywać, jeżeli coś może się wydarzyć złego, to się na pewno wydarzy. Zatem tutaj...
Czy zakładać złą wolę uczestników?
O właśnie. No i właśnie a propos tej złej woli. To jest bardzo ciekawa sytuacja z tego względu, że pani profesor Gersdorf odmawia zwołania KRS-u, twierdząc, że to jest organ niekonstytucyjny, bezprawny. I tutaj ja od razu chciałbym przejść do kwestii interpretowania konstytucji, bo ja z ciekawością przyglądałem się tej debacie, która... trwała wokół ostatniego wyboru sędziów do KRS.
To wyjaśnić, bo jest pan prawnikiem.
Tak, jestem radcą prawnym. I ciekawa sytuacja jest taka, że w Konstytucji stoi jasno napisane, że KRS, jaki jest skład KRS-u i dalej jest napisane, że sposób działania, sposób wyboru
określa ustawa.
Natomiast... szerokie grono autorytetów prawniczych, no i to jest pytanie, czy to są autorytety prawnicze, czy to są osoby, które korzystają z tego, że są postrzegane jako autorytety. I to grono mówi, że ustawa jest w sposób oczywisty niezgodna z konstytucją.
Chociaż w konstytucji jest słowo ustawa i jakakolwiek by ustawa nie była, to jest domniemanie zgodności z konstytucją, tak?
I to jest o tyle, dla mnie to jest zaskakująca sytuacja, że w imię obrony pewnego interesu następuje interpretacja konstytucji już nawet nie przez... Bo kiedyś to było tak, że kiedyś to Trybunał Konstytucyjny miał, znaczy nadal ma z punktu widzenia formalnego wyłączne prawo do interpretowania konstytucji, natomiast dzisiaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której grono prawników, często z tytułami profesorskimi, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby interpretować konstytucję w taki sposób, jakim jest to wygodnie. I na przykład ostatnio usłyszałem bardzo interesujący argument, że jest coś takiego jak wykładnia systemowa, z której można by interpretować, że tylko sędziowie mają prawo wybierać sędziów do KRS. Owszem, jest coś takiego jak wykładnia systemowa, ale jeżeli w ustawie, a konstytucja jest ustawą, jeżeli w ustawie dwa punkty dalej, czyli w punkcie czwartym, jest napisane jasno, że sposób wyboru określa ustawa, to tutaj już nie trzeba nic interpretować, to już nie trzeba nic domniemywać, to już nie trzeba stosować żadnej wykładni. Ustawa jasno to określa. W sensie konstytucja jasno to określa, że sposób wyboru sędziów określa ustawa i ta ustawa została przyjęta. Zatem mamy do czynienia z interesującymi fikołkami prawnymi. Ja niestety, i to powiem tak, no, z takim naciskiem na to słowo niestety, zauważam, że znaczna część słuchaczy, osób, które przyglądają się całej tej reformie wymiaru sprawiedliwości, nie zna tej konstytucji, nie zna tych zapisów i jest skłonna wierzyć autorytetom. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy tak zwaną rzeczywistość alternatywną, równoległą, czyli może być coś zapisane w przepisach prawa, konkretnie, jasno i wprost, ale nie, oni w to nie wierzą. Oni wierzą w to, co powiedzą im ich autorytety. No i to jest, wie pan, to jest sytuacja też dosyć niebezpieczna, z tego względu, że okazuje się, że możemy mieć zapisane coś w przepisach prawa, ale z drugiej strony będą osoby mieniące się, czy posiadające autorytet nie tylko w środowisku prawniczym, ale również na przykład u obywateli i w takiej sytuacji obywatele są skłonni wierzyć tym autorytetom. Ja podam jeszcze tytułem przykładu. To równie dobrze na przykład dane autorytety mogłyby stwierdzić, że jest artykuł 148 kodeksu karnego. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności. Tam bodajże jest od 12 lat, nie, od 8 lat do kary dożywotniego pozbawienia włącznie. No i na przykład co by było, gdyby jakiś autorytet stwierdził, że no niby tak jest tam napisane, ale w zasadzie można by to jakoś obejść. Co by wtedy było?
No to jest pytanie, które zostaniemy z tym pytaniem, ale bardziej pytanie zasadne jest, co będzie, jeżeli ten KRS nie zostanie zwołany. Czy można odciągać to w nieskończoność? Nie. Czy są jakieś kary za to, że ktoś nie chce wypełnić swojego zobowiązania i swojego ustawowego obowiązku?
Znaczy, no, oczywiście, jeżeli chodzi o kary, faktem jest to, że kodeks karny przewiduje sankcje karne za niedopełnienie swoich obowiązków, ale to myślę byłoby zbyt daleko idące. Tutaj z tego co wiem wpłynął już projekt nowelizacji, takiej szybkiej, krótkiej nowelizacji KRS, która wskazywałaby na to, że to prezes Trybunału Konstytucyjnego wskazuje osobę, która spośród składu rady nowo wybranej, która miałaby takie posiedzenie pierwsze, że tak powiem, zwołać. Zatem no, to jest to, co pan redaktor powiedział na początku też naszej
rozmowy.
Ale to
też jest budowanie prawa po to, żeby rozwiązać jakąś sytuację. W takim newralgicznym, konstytucyjnym charakterze trzeba wybudować prawo, żeby obejść złą wolę kogoś, kto nie chce powołać spotkania sędziów KRS-u.
No więc, no tak, to z tym zgoda. Z tym zgoda, że tutaj trzeba zbudować nową możliwość prawną, żeby obejść złą wolę. Natomiast mnie zastanawia i prawdę mówiąc, to mnie tak smuci, tak po ludzku, że jest właśnie tak dużo tej złej woli. Tak dużo tej złej woli do przeprowadzania reformy. Bo przypomnę, właściwie nie tyle przypomnę, co po prostu powiem, że przecież kiedy jeszcze dawny skład KRS funkcjonował, członkowie Kukiz 15, posłowie spotykali się nawet z szefem dawnego KRS-u, z profesorem Zawistowskim i proponowaliśmy dawaliśmy nasze sugestie co do reformy wymiaru sprawiedliwości, tak? Wprowadzenie sędziów pokoju po to, żeby usprawnić sposób działania. Nie było woli nawet wysłuchania, nie było woli przeprowadzenia tych reform, czyli był prezentowany taki punkt widzenia, że tak jak jest, jest dobrze, nic nie zmieniajmy. No i okazuje się, że tak powiem, grupa sędziów z jednej strony, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, KRS pełni funkcje organizacyjne. To też nie jest tak, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego pełni funkcje nie tylko orzecznicze, ale również organizacyjne. Ona, że tak powiem, czuwa nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. No i to się okazuje, że to czuwanie przybrało taki wymiar, żeby czuwać nad tym, żeby się nic nie zmieniło. A to, że się powinno zmienić, no to przecież sondaże opinii publicznej wskazują na to, że 80% Polaków chce zmian, chce reformy wymiaru sprawiedliwości.
I ta reforma następuje, chociaż z wielkimi kłopotami. Symbolem tego, co działo się w wymiarze sprawiedliwości, jest ta wczorajsza decyzja, że po 18 latach niewinnego siedzenia w więzieniu, kiedyś młody, teraz 18 lat starszy człowiek, to więzienie opuszcza, okazuje się, że został skazany i to, jak powiedział, no, nie siedział w więzieniu z takiego paragrafu, który umożliwiał współwięźniom bicie go, bo to było zabójstwo i gwałt na nieletniej osobie.
Wie pan, ja tutaj wzdycham, bo małe rzeczy, które mnie oburzają, ale to mnie oburza, cała ta sytuacja, bo ten człowiek został skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki. Tajemnicą Poliszynela jest to, że osoby, które siedzą z tak zwanych paragrafów seksualnych dotyczących nieletnich czy małoletnich, mają bardzo trudny żywot w zakładzie karnym i niesamowite jest to, bo wiecie państwo, to jest tak, z jednej strony mamy sędziów, którzy tam kradną pendrive'a czy kiełbasę, no to może budzić politowanie. To może być śmieszne, ale to jest też żałosne. Ale mamy tutaj przykład sytuacji, w której człowiek 22 czy 24 lata na 18 lat idzie do więzienia. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, w 2000 roku on poszedł do więzienia. Jak świat się zmienił w międzyczasie. To jest jedno, to jest mało istotne, ale bardziej istotne jest to, 18, połowę życia przesiedział w więzieniu, mimo tego, że był niewinny. Czyli ten system tak zadziałał, że był w stanie wtrącić człowieka, powiem więcej, takich przypadków myślę, że jest więcej też w Polsce. Czyli właśnie skazywania osób w sposób zupełnie niesłuszny. To jest dramat, którego się nie da opisać słowami, szczerze mówiąc. Mi brakuje tutaj słów. Oczekuję, że państwo polskie, niestety, czyli my wszyscy podatnicy, że państwo polskie poniesie bardzo surowe konsekwencje, jeżeli chodzi o odszkodowanie dla tego człowieka, który połowę życia przesiedział w więzieniu. Mało tego, dodam, oczekuję bardzo surowych, najdalej idących konsekwencji z wydaleniem ze stanu sędziowskiego, z wydaleniem z prokuratury, wydaleniem wszystkich tych, którzy podjęli decyzję o tym, żeby 18 lat człowiek swojego życia stracił, bo to, panie redaktorze, to przepraszam za oburzenie, ale ten człowiek, ktoś mu zmarnował życie. Jeżeli się 18 lat siedzi w więzieniu, w takich warunkach, w jakich on siedział, z takiego paragrafu, ten człowiek ma zmarnowane życie i za to powinny odpowiedzieć wszystkie osoby, które go skazały. I powtarzam raz jeszcze, żądam wydalenia ze stanu sędziowskiego wszystkich tych sędziów, którzy orzekali w jego sprawie o tym, że on jest winny, w sytuacji, kiedy okazało się, że jest niewinny.
Powiedział Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Za 7 minut, godzina 9. Obiecałem Państwu, że w tym Poranku Wnet przeniesiemy się na Podkarpacie. Przy telefonie jest pani Karolina Ciesielska, dziennikarka TVP Rzeszów. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Co dzieje się w tak zwanej aferze podkarpackiej?
Może zacznijmy od tego, że na liście osób z zarzutami w tak zwanej aferze podkarpackiej jest kilkanaście nazwisk. I to są nazwiska osób, które zajmowały na Podkarpaciu bardzo wysokie stanowiska. My mówimy tutaj o prokuratorach, mówimy tutaj o politykach, o urzędnikach. Wśród tych osób, które usłyszały zarzuty, a te zarzuty dotyczą przede wszystkim korupcji i powoływania się na wpływy w różnych instytucjach, mamy między innymi byłego szefa PSL na Podkarpaciu, pana Jana Burego. To jest osoba, która, to warto powiedzieć, zgodziła się na publikację swojego nazwiska. Mamy też byłego szefa Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu i byłego wiceministra infrastruktury Zbigniewa R. Byłą prokurator apelacyjną w Rzeszowie Annę H. i byłego prokuratora okręgowego w Rzeszowie i byłego doradcy kilku ministrów sprawiedliwości Zbigniewa N. To są te osoby, które zajmowały bardzo wysokie stanowiska, a dziś są w aferę podkarpacką zamieszane.
Jeszcze mamy na ławie oskarżonych byłego marszałka województwa podkarpackiego i pewno jeszcze innych kilka znanych postaci.
Dokładnie tak. Cała sprawa zaczęła się w 2014 roku, dokładnie w lipcu, od przeszukania biur byłej prokuratury apelacyjnej i byłego posła i szefa PSL na Podkarpaciu. A to stało się chwilę później po tym, jak został zatrzymany właśnie były marszałek.
A proszę powiedzieć, czy te tryby wymiaru sprawiedliwości zaczęły już funkcjonować? Czy te procesy się rozpoczęły? Czy one trwają? Czy biegną w kierunku jakiegoś orzeczenia sądu?
Tak, na razie w tej sprawie zapadły dwa wyroki. Dodajmy, że one zapadły dlatego, że obaj oskarżeni złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze. I mowa tutaj o przedsiębiorcy Marianie D. To jest osoba, która zdaniem śledczych miała łapówki wręczać właśnie urzędnikom, prokuratorom. A druga osoba, która wobec której już też zapadł wyrok, to był szef UOP-u w Rzeszowie i on też poddał się dobrowolnie karze. Natomiast przed sądem toczy się w tym momencie, przed sądem rejonowym w Tarnowie, proces przeciwko Annie K., czyli byłej szefowej rzeszowskiej apelacji. Toczy się także proces tu z kolei w Rzeszowie przed sądem rejonowym, byłego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i byłego proboszcza Katedry Polowej Wojska Polskiego. Na to rozstrzygnięcie czekamy już od wielu miesięcy. Być może uda się, że w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch ta sprawa się zakończy. Wobec reszty tych osób wciąż toczą się postępowania. Tak jest w przypadku pana Jana Burego. On usłyszał zarzuty, ale formalnie prokuratura nie skierowała jeszcze aktu oskarżenia do sądu. Natomiast na wyznaczenie procesu czeka między innymi Zbigniew R., były wiceminister infrastruktury i były szef Podkarpackiej Platformy.
Pan biznesmen czy przedsiębiorca, który dobrowolnie poddał się karze, bo przyznał się do wręczania łapówek, bo tak, patrzę, szef PSL-u, szef Platformy Obywatelskiej, szef UOP-u, szefowa apelacji, czyli to są kluczowe dla marszałek województwa, to są, no nie ma bardziej kluczowych stanowisk, jeśli chodzi o nomenklaturę zarządzania Podkarpaciem. I tylko jedna osoba wręczała te łapówki, ten biznesmen ich wszystkich obsługiwał, czy tam ma to rozmaite rozwidlenia ta afera podkarpacka?
Jest to na pewno zastanawiające, jak jest to możliwe, że jedna osoba, przedsiębiorca, wręcza łapówki właśnie bardzo wysoko postawionym osobom. Na dzień dzisiejszy, to jeszcze też warto o tym powiedzieć, że my nie mamy pewności, nie mamy takich informacji, czy jest jakiś związek pomiędzy byłym marszałkiem a Marianem D. Natomiast z tych materiałów śledczych wynika, zresztą on został za to skazany, przypomnijmy, że wręczał łapówki między innymi politykom czy byłym prokuratorom. My tak naprawdę nie mamy dostępu do wszystkich informacji, dlatego że część informacji jest objęta klauzulą niejawne. Wynika to z tego, to są materiały operacyjne, na przykład materiały operacyjne zgromadzone przez funkcjonariuszy CBA, a nie mamy do nich dostępu właśnie z tego powodu, że owszem, część postępowań się zakończyła, ale część jest w toku i niewykluczone, że tak zresztą mówią śledczy, że to jeszcze nie jest koniec afery podkarpackiej i że będą kolejne zatrzymania. W związku z tym część tych materiałów dla opinii publicznej nadal jest niedostępna.
Dodajmy do tego, co pani powiedziała, że pan Jan Bury był szefem PSL-u, był szefem klubu parlamentarnego PSL-u, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu, jeśli się nie mylę, i był przez 3 kadencje w KRS-ie z nominacji politycznej, czyli był tym posłem, którego wyznaczył Sejm. Zbyt dalekich wniosków z tego twierdzenia, ale to jest faktem, a z kolei ten trop podkarpacki trochę nam się pojawił też po tym wywiadzie pana Dzięby, który coś powiedział na temat elektrowni Kozienice, a ktoś odpowiedział na to, że to całe materiały zostały gdzieś w okolicach pana Burego spreparowane, żeby tam kogoś oskarżyć. Taka jest historia naszej rozmowy dzisiejszej. Coś dodamy?
No ja myślę, że tak jak prokuratorzy twierdzą, że wątków w aferze podkarpackiej jest bardzo wiele. To jest kilkanaście osób. mnóstwo wątków i myślę, że przez najbliższe miesiące możemy spodziewać się kolejnych informacji. I tak jak wspomniałam, no, na tych osobach, o których rozmawialiśmy dzisiaj, afera podkarpacka może się nie zakończyć. Prokuratura nie wyklucza, że kolejne osoby będą w tej sprawie zatrzymane.
A dzielni dziennikarze są w telewizji Rzeszów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Karolina Ciesielska była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:02.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Coś w Poranku Wnet staje się tradycją i jest Paweł Pietkun w studio. Przegląd jednej gazety. Co to za gazeta?
Dzień dobry Państwu, witaj serdecznie. To jest Gazeta Obywatelska. Gazeta Obywatelska, najświeższy numer pojawi się w kioskach już lada moment. Myślę, że jutro Państwo będziecie mogli spokojnie podejść i kupić tą Gazetę Obywatelską. Obywatelską właściwie, bo tak ona się formalnie nazywa. Gazetę dodajemy, ponieważ jest to gazeta. Zachęcam Państwa serdecznie. Parę jest ciekawych materiałów na temat tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim warto pochylić się nad felietonem Andrzeja Gelberga, który wspomina modny temat ostatnio w związku z rocznicą marca 68 roku w Poezji Polskiej. Bardzo Państwu polecam ten fragment. Jerzy Jachowicz swoim piórem zastanawia się nad tym, jak są postrzegani generałowie, którzy już generałami nie będą, bądź może nawet nie są, Jaruzelski i Kiszczak, którzy byli po prostu zdrajcami polskimi. Wbrew tej retoryce, którą lewicowe środowiska dzisiaj promują, to nie jest akt małostkowy akt zemsty, a po prostu rachunek sprawiedliwości. Polecam Państwu również publikację pana Rafała Żebrowskiego, redaktora, który pracuje w Instytucie Historycznym i również pochyla się nad marcem, zauważając, że to przerażające, cytuję teraz, że Muzeum POLIN opatrzyło tegoroczne obchody marca i związane z nimi wystawę hasłem Obcy w domu. To zupełnie jakby przyznać rację Moczarowi. Zachęcam Państwa do kupienia Gazety Obywatelskiej. Publikacji ciekawych, porywających, wbijających fotel jest znacznie więcej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.